Pán s vami.
Čítanie
slova Evangelii vedú k Svätého Jána.
U ono vrieme reče Isus.
Jezus povedal do Židov. Kdybym ja vydával švědectvo o sobě samým, švědectvo moje nebyloby pravdivé. Jest ktoś inny, kto vydaje švědectvo o mně a viem, že švědectvo, které o mně vydaje, je pravdivé. Vyslaliście poselstvo do Jana i on dal švědectvo pravdě. Ja nie zważam na švědectvo člověka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem. Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał mi do wypełnienia. Dzieła, które czynię, świadczą o mnie, że Ojciec mnie posłał. Ojciec, który mnie posłał, On dał o mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza. Nie macie także Jego słowa trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście temu, którego On posłał. Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne. To one właśnie dają o mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście mnie. Gdybym jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga? Nie sądźcie jednak, że to ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i mnie wierzylibyście. O mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismo mnie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli? Oto słowo Pańskie.
Bracio i sestre,
bracia i siostry, Święta Matka Kościół bardzo uważnie wybiera liturgiczne czytania podczas Wielkiego Postu. To jest wyjątkowy czas, dlatego że przygotowujemy się do najbardziej świętej uroczystości, do zmartwychwstania. I Kościół pragnie, abyśmy my, jako wierzący, rozważali Słowo Boże i abyśmy lepiej się przygotowali do tego święta. Dlatego w dzisiejszym pierwszym czytaniu Kościół pragnie, abyśmy rozważali rolę, jaką miał Mojżesz, wielki patriarcha, ale również negatywną rolę, właściwie zachowanie wybranego narodu po uwolnieniu. Jako wierni jesteśmy wezwani, aby zapatrzyć się na Mojżesza, ale również, aby obserwować ten naród wybrany, który tak wiele dobrego otrzymał od Boga, ale jednak obrócił się plecami do Boga. Gdy bardziej uważnie rozważamy te słowa, naród wyszedł z Egiptu i weszli na pustynię do Synaju i Mojżesz wspinał się na górę Synaj, gdzie miał przyjąć prawo. I Mojżesz z ledwością wyszedł, a Jahwe go ostrzega i mówi, że naród wpadł w grzech i oddali pokłon złotemu cielcu. I gdy przechodzimy przez pierwsze Boże przekazanie, to przypominamy sobie, jak Izraelici oddawali pokłon złotemu cielcowi, to mówimy, ja bym czegoś takiego nie czynił, nie jestem na tyle szalony, aby oddawać pokłon cielcowi. Toto je zlote. Židi byli 400 lat v nevoľníctve. I oni chcąc, nechcąc, prijeli všetko to, co Egypciani mieli, łączając ich bogów. A złoty cielec to Bóg Apis. Faraon wychowywał jedno ciele na swoim dworze i w pewnym czasie, myślę, że to była wiosna, on zabijał to ciele i pił krew cielca, wierząc, że pija ducha od niego. Oni oddawali pokłon temu, co złoty cielec przedstawiał. My, kilka tysięcy lat po tym czynie, myślimy, że uwolniliśmy się, to od tego, to jednak musimy rozważyć to na nowo. Co oznaczał Bóg Apis, przedstawiony przez tego właśnie złotego cielca, bogactwo, chwała i moc. Również dodałbym wstrzemięźliwość od seksualności, seksu. Gdy patrzymy na świat, w którym żyjemy, zachodni, to możemy powiedzieć, że niektórzy nadal oddają pokłon złotemu cielcowi, ten Bóg Apis, to co on przedstawiał. Zobaczcie, Izraelici wyszli z niewolnictwa. Oni wyszli z Egiptu, ale Izraelici w trudny sposób nauczyli się tego, że łatwiej jest wyjść z Egiptu, niż wyrzucić Egipt ze swojego serca. Dlatego ten naród musiał błądzić przez 40 lat na pustyni. Dlatego Bóg miał tak wiele trudności z tym narodem, dlatego że serce ich było przychylne temu, co ich bogowie przedstawiali. W tym czasie Wielkiego Postu i my musimy sprawdzać swoje serce. Co w moim sercu zajmuje pierwsze miejsce? Oczywiście machamy ręką, gdy przypominamy sobie złotego cielca, ale przypominam, że ten cielec znaczy dużo więcej. Chwała, bogactwo, moc, ograniczenia, jakieś przywiązania, uzależnienia. Czas Wielkiego Postu to jest czas, którym się wyrzekamy, gdy jest pokuta. Warto wziąć do siebie to część życia, której ciężko nam jest powiedzieć nie, to twoje tak nie ma żadnego znaczenia. Powtórzyłbym to. Jeżeli nie możesz powiedzieć nie, to twoje tak nie ma żadnego znaczenia. Bracie, siostry, na jakim poziomie waszego życia nie możesz powiedzieć nie alkoholowi, hazardowi, pornografii, ograniczeniu karierze, pracy, nieczystości, czy wielkiej chwale, mocy, bogactwu? Która to jest część? Warto być szczerym i przyznać się i umartwiać się czynki miłosierdzia, abyśmy się od tego uwolnili, abyśmy mogli powiedzieć nie, abyśmy mogli powiedzieć tak, tak Panu. Ale warto również obserwować postać Mojżesza. Tu w najlepszy sposób można go zobaczyć jako pośrednika. I może ten przykład, najlepszy sposób przedstawia moc modlitwy orędowniczej. Mojżesz stoi przed Panem Jahwą, oręduje za swoim narodem. Widzimy tu przez przykład Pisma Świętego, jak to orędownictwo udaje się. Nie wiemy, co dzieje się w świecie duchowym, ale wiemy ze świadectwa Pisma Świętego, że orędownictwo jest mocną modlitwą. Wiemy, że jest więcej rodzajów modlitw. Jest modlitwa prośba błagalna i gdy mówimy Panie, daj mi zdrowie, sukces. Dla siebie coś chcemy, prosimy, pukamy, Jezus otwiera. To jest prośba błagalna. Druga, wychwalania. Może wierni niewiele dziękują, więcej proszą. Trzecia modlitwa, oddawanie chwały. Właściwie tu niczego, o nic nie prosimy, tylko przychodzimy do Pana. Jesteśmy tu, oddajemy pokłon. Czwarty poziom modlitwy to jest ten, który Mojżesz, to co Mojżesz czyni, czyli orędownictwo, stawianie się. Nie prosimy nic dla siebie, o nic dla siebie, tylko dla innych. Mamy piękne przykłady w Piśmie Świętym i czasami to są poganie, którzy byli największymi orędownikami. Przypomnijmy sobie setnika, czterech przyjaciół, którzy dźwigali swojego przyjaciela na noszach. I w Ewangelii Marka pisze, Jezus, zobaczywszy ich wiarę, uleczył ich przyjaciela. Przypomnijmy sobie tą kobietę, która prosiła o zdrowie dla swojej chorej córki. Czas postu to czas liturgiczny, w którym siebie stawiamy na drugim planie i wstawiamy się za innymi, stoimy przed Panem. Prosimy o coś dla kogoś innego. To nie jest egoistyczne, to jest piękna modlitwa. Może nie zobaczymy owoców naszej modlitwy orędowniczej, ale świadectwo Pisma Świętego pokazuje, że to jest mocna modlitwa, jak mówi apostoł Jakub. I Pan słyszy wołanie tego, który oręduje. Chciałbym dać świadectwo. Jest wiele świadectw w Piśmie Świętym, ale chciałbym w osobisty sposób zaświadczyć, w jaki sposób przeżyłem moc modlitwy, aby wam to przybliżyć tą moc, tą siłę. Mianowicie zawsze lubię się chwalić i moje powołanie kapłańskie to stało się owocem modlitwy orędowniczej. Moja babcia ze strony mamy przyszła tu z tych krajów, z Hercegowiny do Kanady, gdzie dorastałem w początkach lat 80., aby nas pilnować. Było nas wielu wnuków. Wtedy było nas 20, teraz jest nas 26, a wtedy było 15. W 2002 roku zostałem kapłanem i wyobraźcie sobie, miesiąc przed moją mszą prymicyjną, właściwie przed babcia się rozchorowała, miała raka, ale była jeszcze na mszy prymicyjnej i ona zwierzyła mi się. Powiedziała, synu, gdy przyjechałam, aby was pilnować 22 lata temu, gdy zobaczyła tak wielu wnuków, powołała, panie, weź jego, aby był kapłanem i mnie wybrała. Nikomu nic nie powiedziała, milczała. Pokornie modliła się. Pokornie stała jako pośrednik między Panem a mną. Pokornie orędowała z wiarą. Wyobraźcie sobie, każdego wtorku zdecydowała się pościć o chlebie i o wodzie, aby Bóg słyszał jej wołanie, wezwanie, modlitwę. Modliła się przez 19 lat. 19 lat się modliła. I nie wiem, czy to jest przypadkowe, że właśnie ja zostałem kapłanem. Czy to przypadkowo, właśnie w tym czasie, gdy sobie to przypomnę, historia mojego powołania w dniu mojej pierwszej komunii świętej, coś we mnie ruszyło się w moim sercu. I gdy układam po kolei wszystko chronologicznie, to właśnie w tym czasie, gdy ona przyjechała, poczułem w swoim sercu wezwanie Boga, abym był kapłanem. I ona orędowała, stawiała się za mną. Nie wiem. Ta moja pobożna babcia myślała, gdy miałem 14-15 lat, nie chciałam chodzić na mszę świętą. Co ona myślała? Nie chciałam iść na mszę świętą i rodzice zmuszali mnie, abym szedł na mszę świętą. A ona po cichu modliła się. Mogła zrezygnować, mogła powiedzieć, to nie ma sensu. Ona się modli i pości, aby ja był kapłanem, a ja nie chcę iść na mszę świętą. I znów Pan mnie złapał w wieku 16 lat i stałem się kapłanem. Ona powiedziała mi to wszystko miesiąc przed mszą prymicyjną i gdy mi to powiedziała, zapytałem ją: babciu, a dlaczego mnie wybrałaś? Ona powiedziała: nie byłeś ani najlepszym, ani najgorszym, ale z wiarą przystąpiła do tego i modliła się. Bracia i siostry, jest tak wiele przykładów naszych świętych, jest tak wiele przykładów sprawiedliwych z Pisma Świętego, ze Starego i Nowego Testamentu, abyśmy czynili to, co Mojżesz czyni, abyśmy orędowali. Nie możemy zaufać tylko temu, co jest ziemskie. Nie możemy zaufać polityce, to jest niemożliwe. Nie możemy ufać człowiekowi, ale musimy ufać tylko Panu i to, że usłyszy nasze modlitwy. Jak powiedział błogosławiony Alojzy Stepinec, podczas II wojny światowej, gdy był przykład takiego wielkiej rozpaczy w naszym narodzie i gdy byliśmy ogarnięci tymi strasznymi rzeczami II wojny światowej i po II wojnie, gdy byliśmy zniewoleni, gdy powiedział: wszystko nam odebrali, powiedział: jeżeli wszystko nam odbiorą, mamy dwie ręce, które możemy złożyć i modlić się do Boga. Bracia i siostry, doszliśmy do środka Wielkiego Postu, do połowy. Sprawdźmy w swoim sercu to, co zniewala nas do tego, co ziemskie, idoli. Łatwiej jest wyjść z Egiptu, niż wypędzić Egipt z naszego serca. Co jest w naszym sercu, co nadal nas wiąże, co nadal nas zniewala, co nadal niesie nas do grzechu. Rzeknijmy się tego i przynieśmy to w sakramencie spowiedzi, ale nie zatrzymajmy się tylko na sobie. Otwórzmy oczy i czyńmy uczynki miłosierdzia i zdecydujmy, że będziemy orędować za kimś, kto jest potrzebny. Nie musimy o tym nikomu mówić. Oddajmy to po prostu Panu i pozwólmy Panu, aby czynił to, co chce uczynić poprzez nasze wołanie, nasze modlitwy i nasze orędownictwo. Amen.